Ustroiło się Perpignano jak świątynia na przyjęcie możnych oblubieńców. Wszystkie domy i domki tonęły w zieleni, w kwiatach, w kobiercach. Co kto miał najdroższego, puchary, malowane miski, rzeźbione naczynia, starą broń czy dywany arabskie, wystawiał to lub wywiesił w oknach. Balkony i facjatki połączono przez ulicę girlandami. Mrowiło się strojne miasto wesołym, hałaśliwym mrowiskiem rycerstwa, giermków, pachołków i mieszczan. Zaraz po mszy świętej, celebrowanej w katedrze przez samego biskupa perpiniańskiego, ruszyły zbrojne chówce za miasto, na plac turniejowy. Każdy pod sztandarem swojego pana, w jego barwach i z jego herbem na tarczy i na płaszczu. Ciągną wszystkie uroczyście, powiewając białymi, czarnymi, niebieskimi, czerwonymi piórami, które chwieją się poważnie na lśniących hełmach i łbach końskich. Idą z huczną muzyką, witane hucznymi oklaskami. Przed każdym hufcem biegnie herold i wywołuje głośno nazwisko rotmistrza, nie szczędząc mu przesadnych pochwał. Znakomity, przesławny, niezwyciężony. Wtem ustały oklaski, nawoływania i okrzyki. Cisza zaległa główną ulicę, jak gdyby nagły przestrach odjął widzom mowę. W tej ciszy posuwał się orszak błyskotliwy. Przodem jechał rycerz cały w srebrnej zbroi, ze złotym łańcuchem na szyi, ze złotym, drogimi kamieniami nabijanym lwem na hełmie. Purpurowy płaszcz obramowany gronostajem zwieszał się z jego ramion. Ognisty ogier andaluzyjski szedł pod nim, wyrzucając głową, drobiąc nogami lekko i wdzięcznie jak tancerka. Tłum panów bez kopii i mieczów otaczał srebrnego rycerza. To Jan Aragoński. Głębokim milczeniem podziwu i czci powitała ulica słynnego wojownika i czermierza, chlubę Francji i Hiszpanii. Nawet herold nie śmiał wywoływać głośno nazwiska tak sławnego, iż znało je każde dziecko. A uwielbiany zwycięzca turniejowy kłaniał się na prawo i lewo, dziękując miastu za ten niemy hołd. Dopiero kiedy znikł w bocznej ulicy, rozwiązały się języki mieszczan. Wspaniały pan, prawdziwy pan z panów. I rycerz niezwyciężony, i hojny, i łaskawy dla najuboższych. Z takim rycerzem ośmiela się stanąć w szrankach jakiś tam barbarzyniec? Nie wiadomo skąd. Bardzo dobrze, że nasz Jan nauczy tego zuchwalca rozumu. Ale nie było czasu do dłuższej gawędy, bo oto olśnił ciekawe oczy mieszczan nowy orszak, świetniejszy od poprzednich. Prowadził go na siwym koniu biskup w czerwonej sutannie, podpiętej na bokach brylantowymi guzami. Otoczony tłumem duchownych i świeckich panów w fioletowych i czarnych rewerendach, w aksamitnych i jedwabnych sukniach, posuwał się wolno, poważnie, rzucając spod wysokiego czoła spojrzenie bystre, rozumne, na zdumionych gapiów. Jeszcze nigdy nie widzieli Perpiniańczycy na beretach, pasach i trzewikach tylu rubinów, szmaragdów i szafirów. I nigdy nie widzieli tak rosłych, atletycznie zbudowanych rycerzów. Któż to może być? Nikt nie umiał objaśnić. Zapewne jakiś książę kościoła z dalekich ziem świętego państwa rzymskiego. Był to w istocie książę kościoła, bo arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, który wysłany przez Jagiełłę na sobór konstancjański, przybył z cesarzem Zygmuntem do Perpignano. Towarzyszyli mu w tej podróży Zawisza Czarny, Jakub Habdank, Janusz Tuliszkowski, Boruta, Dunin Balicki i liczni dworzanie. Występował on wszędzie bardzo wystawnie. Olśniewał bogactwem i hojnością najmożniejszych panów francuskich, czeskich i niemieckich. Zawiszy Czarnego i Jakuba Habdanka nie było w orszaku księdza Trąby. Służba ubierała ich właśnie do walki. Obaj bowiem mieli stawać w szrankach. Zaroił się plac turniejowy rycerstwem i widzami. Na trybunach, wybitych suknem szkarłatnym, umajonych laurem, zajęli miejsca goście dostojni. W trybunie środkowej świeciły dwie korony i lśniła biała sutanna. Papież Benedykt XIII, cesarz Zygmunt i król Ferdynand zabawiali się tam dworną rozmową, czekając na widowisko. Tysiące głów uwieńczyły mury miasta, do których plac turniejowy przylegał. Chłopcy wdrapali się na drzewa, kobiety, patrycjat perpiniański, rycerze nie biorący udziału w walce i giermkowie otoczyli szranki pierścieniem ruchliwym. Wtem rozległy się gromkie nawoływania pachołków miejskich. Na bok, z drogi, miejsce dla rycerstwa. Pierwsze dwa zbrojne chówce wjeżdżały na plac walki. Przeciągnąwszy wolno przed trybuną cesarską, z kopią pochyloną, zaczęły się szykować na przeciwległych krańcach pola. Zahuczały bębny, rozbrzmiały trąby. Głośna komenda rotmistrzów porządkujących swoje chówce przelatywała nad polem jak krzyk spłoszonych sokołów. Konie rżały, gryząc niecierpliwie wędzidła. Już zatrzepotały w powietrzu zawołania rotmistrzów. Podjęły je zbrojne chówce, powtórzyły okrzykiem wojennym i teraz idą ku sobie, ustawione w klin. Idą zrazu z tempa, jakby na powitanie. Nagle pochylili się rycerze w siodłach, przywarli kopie do boku, konie ruszyły z miejsca galopem i jak dwa rozjuszone byki wpadły na siebie chówce przeciwne. Łoskot tarczy, trzask skruszonych kopii, chrzęst zbroi. Kiedy tuman kurzu opadł, ujrzeli widzowie kilkunastu rycerzy na ziemi. Cztery razy jeszcze ukazywały się nowe chówce na polu i cztery razy powtórzyło się to samo widowisko. Która strona wysadziła więcej przeciwników z siodła, tę ogłaszali heroldowie zwycięzcą. Ale nie po to, by patrzeć na walki zbrojnych chówców, przybyło do Perpignano najprzedniejsze rycerstwo Francji i Hiszpanii. Takimi gromadnymi atakami popisywał się tłum rycerski na wszystkich turniejach. Wytrawni szermierze chcieli się zachwycać prawdziwą sztuką. Chcieli się nauczyć tajemnicy zwyciężania od wielkiego mistrza, Jana Aragońskiego, przyszli oglądać. Witała go niemilknąca burza oklasków. Jeszcze nie było go widać, a już wiedziano, że nadciąga. Na murach miasta, na drzewach, dookoła szranków powiewały chustki, wylatywały berety w powietrze. Z łoskotem grzmotu przewalała się fala oklasków z jednego końca rozległej łąki na drugi. Bez napomnienia pachołków rozstąpił się tłum, tworząc długi, żywy szpaler. Tym szpalerem zbliżał się Jan Aragoński ze swoim świadkiem i ze swoimi giermkami. Stanął przed trybuną cesarską, złożył najpotężniejszemu mocarzowi chrześcijaństwa ukłon poważny i zaczął się rozglądać po placu. Nie czekał długo. Drugą bramą wjeżdżał właśnie Zawisza z Garbowa z Jakubem Habdankiem. Zamilkł gwar, ustały szepty. Tysiące drwiących spojrzeń opadły z uchwalca, który ośmielił się posłać rękawice Janowi z Aragonii. Ale błyski drwiące gasły jak gasną gwiazdy, gdy słońce wschodzi, bo oto ujrzały ciekawe oczy tak wspaniałą postać rycerską, jaką widziano rzadko w krajach południowych. Na dużym, karym ogierze siedział mąż przerastający Aragończyka o dwie głowy. Spod czarnego płaszcza, ozdobionego orłami sulimczyków, przeświecała zbroja złocista. Orzeł złoty błyszczał na hełmie. Doświadczone oczy rycerzów poznały z postawy Zawiszy, ze sposobu, jak siedział na siodle, jak brał z rąk giermka kopię, próbując jej wagi, jak trzymał cugle, że naprzeciw Aragończyka stanął wojownik wychowany w dobrej szkole. Zgasły uśmiechy ironiczne. Miejsce ich zajęło milczące zaciekawienie. Giermkowie Zawiszy badali tymczasem jeszcze raz strzemiona, popręg i uździennicę. On sam zaś nachylił się nad karkiem konia i szeptał mu coś do ucha i głaskał go po pysku, a szlachetne zwierzę, które było świadkiem już niejednego zwycięstwa swojego pana, które brało czynny udział w tych zwycięstwach, rozumiało widocznie mowę ludzką, bo strzygło uszyma, prychając z cicha i potakując łbem, jakby chciało powiedzieć: wiem, o co ci idzie, nie obawiaj się, noga mi się nie posunie, kolana nie zadrżą. Z głównej trybuny powiała czerwona chorągiewka. Sam cesarz Zygmunt dawał znaki do walki. Z trzaskiem opadły kraty hełmów zapaśników, kopie ich pochyliły się w dwornym ukłonie. Stoją jeszcze kilka chwil i mierzą się z daleka spojrzeniem badawczym. Nie mogą sobie nic zarzucić. Obaj siedzą na koniach jak posągi. Ten Polonus wyszedł z dobrej szkoły, odezwał się pan Zinniak półgłosem. A nie chciałeś wierzyć, rzekł pan de Olenzac. Dokoła szrank zapanowało głuche milczenie. Stała się taka cisza, iż było słychać wyraźnie farkot proporców falujących długim językiem na kopiach. Dusze widzów skupiły się w ich oczach. Instynktem szermierskim odczuli rycerze, iż naprzeciw siebie stoją dwaj mistrzowie dużej ręki. Teraz idą ku sobie lekko, wdzięcznie, z głową podniesioną. Ogiery, trzymane ręką potężną, kopią ziemię, niecierpliwiąc się. Za kratami, w otworach zostawionych dla oczu, świecą dwie pary źreni z zimnym, stalowym połyskiem przytomności i skupienia. Śledzą one każdy ruch konia i rycerza z całym wysiłkiem woli. Nie wolno im odpocząć ani na chwilę, albowiem przeciwnik skorzysta z nieuwagi, z roztargnienia. Nagle zadudniła ziemia pod kopytami bojowego rumaka. To pędził Jan Aragoński wyciągniętym galopem. A Zawisza powstrzymywał swojego ogiera, czekając z przywartą do boku kopią. Rozległ się suchy trzask. Drzewo Aragończyka prysło o tarczę Zawiszy, jak kruche łuczywo. Zdumiony spojrzał Hiszpan na Polaka, który w siodle ani drgnął. Drwi ze mnie, czy nie umie używać kopii? Z gniewem wrócił Hiszpan na swoje miejsce. Maca przeciwnika, bada jego siłę, zauważył pan de Olenzac. Chytry rycerz, mruknął pan de Lezignac. Tylko przezorny. Patrz, już wie, co robić. Po raz wtóry zadudniła ziemia, ale teraz pędził Zawisza. Z takim rozmachem, iż zdawało się, że wisi z koniem w powietrzu. Z miejsca ruszył galopem, pochylony w siodle. W sam środek tarczy Aragończyka pomiędzy cztery gwoździe ugodziła kopia, a jednocześnie uderzył jego ogier z taką siłą, łbem, w łeb przeciwnika, że się rumak andaluzyjski zatoczył jak pijany. Zachwiał się Jan Aragoński, przechylił się w tył. Dokoła szrank pobladły śniade twarze południowców, oczy zamigotały błyskiem niespokojnym. Zrozumieli francuscy i hiszpańscy rycerze, że ten, którego lekceważyli, dorównywał zręcznością Aragończykowi, a przewyższał go siłą. I zatrwożyły się serca ich, albowiem przygasłaby sława kołyski rycerstwa, gdyby najgodniejszy dziedzic starodawnych tradycji uległ sprawności przybysza ze stron dalekich. Tysiące spojrzeń błagalnych, zagrzewających osnuły postać Jana Aragońskiego. Zbierz wszystkie siły, całe swoje doświadczenie rycerskie. Upokórz tego zuchwalca, który śmie sięgać po wieniec na ziemi pierwszych krzyżowców. Nie o ciebie, nie o twoją sławę dziś idzie, lecz o cześć rycerstwa zachodniego chrześcijaństwa. Niepotrzebnie przypominały Janowi Aragońskiemu błagalne spojrzenia widzów, że potyka się dziś o honor swoich ziomków. Zrozumiał to sam, doznawszy na sobie siły strasznego przeciwnika. Odsunął kratę hełmu, kazał sobie podać puchar wina i wychylił go duszkiem. Z mściwą nienawiścią spoglądał spod czoła na Zawiszę i wybierał starannie najlepszą kopię. A Zawisza pochylił się znów nad karkiem konia i rozmawiał długo ze swoim wiernym towarzyszem. Ogier słuchał, potem zarżał groźnie, bijąc kopytami ziemię. Giermkowie tymczasem badali po raz wtóry z wielką uwagą popręg, strzemiona, zasuwy i rzemyki zbroi. Zawisza spojrzał przed siebie. Jan Aragoński był gotów. Ruszaj! Krzyknął Zawisza na ogiera i szedł znów z miejsca, jakby wichry przypięły koniowi skrzydła do nóg stalowych. Przez kilka chwil było tylko widać dwa tumany kurzu zbliżające się ku sobie. Potem rozległ się brzęk trzaskającej stali, potem błysnęło coś w powietrzu nad łbami koni. Zawisza trzymał w objęciach Aragończyka. Uniósł go w górę i cisnął na ziemię. Zdawało się, że ziemia jęknęła jak chory człowiek, ale to nie ziemia skarżyła się. Zdeptana sława kołyski rycerstwa płakała w tysiącach serc zawstydzonych widzów. Jan Aragoński leżał w prochu, a jego piersi dotykało kolano obcego przybysza. Zawisza uderzył przeciwnika kopią pod brodę, w spinkę łączącą hełm z napierśnikiem, z taką potęgą, iż zdruzgotał stalowe wiązanie. Odurzonego niespodziewanym ciosem Aragończyka porwał w ramiona i wyrzucił z siodła. A jego ogier runął opancerzonym łbem na pierś andaluzyjskiego rumaka i rozwalił srebrną blachę, jak deskę zmurszałą. Zatrzepotały w powietrzu jasne, radosne dźwięki fanfary, zwiastujące czterem stronom świata zwycięstwo Zawiszy. Ale fanfarze nie wtórowała zwykła burza oklasków. Na zwycięzcę nie sypały się wieńce, kwiaty. Dokoła szrank panowała przykra cisza domu żałobnego, w którym zgasł płomień życia kogoś drogiego. Odsunąwszy kratę hełmu, podszedł Zawisza do głównej trybuny. Dziękuję waszej miłości w imieniu rycerstwa świętego państwa rzymskiego, rzekł cesarz Zygmunt. Dziękuję za honor, jaki spada z waszej łaski na mój dwór. I zdjąwszy z szyi własny łańcuch rycerski, ozdobił nim Zawiszę. Dźwięki fanfary trzepotały się znów w powietrzu, jasne, radosne, głosząc czterem stronom świata chwałę zwycięzcy, a Zawisza opuszczał wolnym krokiem pole zaszczytne. Służyło mu prawo zabrania zbroi i konia pokonanego, ale on nie pozwolił swoim giermkom dotknąć własności Aragończyka. Tylko bardzo wielkoduszni rycerze bywali tak wspaniałomyślni. Otoczony gromadką polskich i czeskich panów wracał Zawisza do miasta. Przeprowadzały go nienawistne, obłudnie uległe spojrzenia Hiszpanów i Francuzów. Tak żegnają oswojone lwy, pomrukując gniewliwie pogromce, gdy opuszcza ich klatkę. Pojedynek Zawiszy Czarnego, zakończony jego zwycięstwem nad Janem Aragońskim, to wydarzenie autentyczne. Zawisza Czarny był świeckim członkiem polskiej delegacji na Sobór w Konstancji, trwający tam od 16 listopada roku 1414 do 22 kwietnia 1418. Wypada jeszcze wspomnieć o autorze tego pięknie napisanego opowiadania, które on sam określił jako obrazek historyczny. Ten autor to Teodor Jeske Choiński, urodzony 27 lutego 1854 roku w Pleszewie na Wielkopolsce, zmarły 14 kwietnia 1920 w Warszawie. To pisarz, historyk, publicysta, krytyk literacki i teatralny. Na wszelki wypadek dodam, że Konstancja to miasto nad Jeziorem Bodeńskim, blisko granicy ze Szwajcarią. W średniowieczu Konstancja była stolicą największej diecezji katolickiej na północ od Alp. Za Wikipedią podam jeszcze, że głównym celem soboru było zakończenie Wielkiej Schizmy Zachodniej, okresu, kiedy jednocześnie istniało trzech papieży – Benedykt XIII, Grzegorz XII i Jan XXIII. I każdy z nich uważał się za prawowitego papieża. Podczas soboru poruszano i inne zagadnienia, także kwestie stosunków polsko-krzyżackich, między innymi zarzut zakonu krzyżackiego, jakoby Polska miała bronić pogan. Paweł Włodkowicz, ówczesny rektor Akademii Krakowskiej, zaprezentował zebranym pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością. Nie będę tu jednak omawiać wydarzeń soborowych, gdyż chodziło mi przede wszystkim o podzielenie się z Państwem literaturą piękną i literacko przedstawionym fragmentem z życia Zawiszy Czarnego.
noc nas przed światem zasłoni, znajdziemy małą chwilę swego szczęścia. Nadzieja lśni gdzieś daleko wśród gwiazd. Na pewno spełnią się sny któregoś dnia. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Wszystkie światła już zgasi, zapali gorący płomień w naszych sercach. Przed nami noc nieodkrytych wciąż zdarzeń, za nami tyle lat zwyczajnych marzeń. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Szczęścia ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano.
Piosenka śpiewana przed laty przez Janka Błasika z London przeniosła nas na grunt jak najbardziej lokalny. A skoro tak, to przypomnę, że tutejsze koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przygotowuje się do obchodów 75-lecia istnienia. W niedzielę 13 listopada planowane jest poświęcenie nowego sztandaru podczas mszy świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, a potem o 14 uroczysty obiad w Domu Polskim SPK przy 80 Ann Street. Bilety można kupić do końca października w poniedziałki między 18 a 19 w siedzibie organizacji przy 80 Ann Street. Można je również zarezerwować telefonicznie, dzwoniąc pod 519 451 0262. 519 451 0262.
Wiosną się zazielenił świat za moim oknem. Nieważne kogo dotknął czas, chcę się żyć. Zakwitniesz razem ze mną niczym kwiat w ogrodzie, dopóki ciepło w dzień i w noc razem z nim. Jesienią, kiedy liście spadną, kwiaty nagie stają się prawdą, ona też naga jest. Rozbiorę wtedy w myślach twoje ciało blade, tak zanim spadnie zimny deszcz. Jesień jest. Chcę zobaczyć cel tej podróży. Życia się nie da powtórzyć. Spokój przyjdzie zaraz po burzy. Życia się nie da powtórzyć. Nie. Kolejna zima, pada śnieg za moim oknem. Opadem przypomina mi. Mija czas. Nie zapomnimy, że przemija to, co młode. Nieważne, ile mamy dziś, ważne to. Chcę zobaczyć cel tej podróży. Zaraz po burzy. Życia się nie da powtórzyć. Nie. Za moim oknem.
Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Żochowskich, powoli zbliża się do końca. Na wszelki wypadek dodam, że od przyszłej niedzieli, czyli od 30 października, w Polsce będzie obowiązywał czas zimowy. My z kolei w poniedziałek mamy w London wybory do Rady Miasta. A po tych przypomnieniach pięknie dziękuję za uwagę, życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja!
Zapraszamy do reklamy.